Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy do świata nieruchomości, ale taki troszeczkę nieco inny, bardziej elastyczny. Wchodzimy do biur elastycznych, do biur coworkingowych i będzie to odcinek z gośćmi. Moimi gośćmi są Kasia i Piotr Augustyn. Tak, mają to samo nazwisko i prowadzą bardzo fajny biznes, który nazywa się Rize.pl, ale to nie jedyny brand, o którym dzisiaj usłyszycie. Cześć Kasiu, cześć Piotrze.
Cześć, witamy.
Słuchajcie, zrobiłem takie malutkie słowo wstępu, także już wiemy, że na pewno będziemy nawiązywać do świata nieruchomości. Coś się pojawiło z tymi biurami elastycznymi. Wiemy, że za tym całym biznesem stoicie razem od jakiegoś już czasu całkiem niezłego, ale ja teraz oddam wam trochę miejsca, abyście mogli opowiedzieć naszym słuchaczom i widzom, dla tych przynajmniej, którzy oglądają nas na YouTubie, aby mogli usłyszeć, skąd się wzięła marka rize.pl i co wy tak naprawdę robicie. Wasz głos.
To może ja. Tak się zdarzyło, że jestem chwilę dłużej w tej firmie. Znaczy jest nas więcej niż dwoje. Nie tylko ja i Kasia, jest cały zespół wspólników czy partnerów, którzy z nami to prowadzą. Rize zaczęło się wieki temu, w 2005 roku, od wirtualnego biura, które powstało trochę jak dodatek do naszej innej działalności. Zaczęło rosnąć. Obrosło z czasem w coworking, który wtedy się jeszcze coworkingiem nie nazywał, tylko hotdeskiem. Taka była trochę inna nazwa. Gdzieś ten termin dalej funkcjonuje. Z czasem, wiesz co, głównie przez potrzeby klientów tak naprawdę coworking okazał się czymś za małym, niezbyt wydzielonym, więc tutaj powstał pomysł na biura dedykowane, wtedy one się jeszcze serwisowane nie nazywały tak naprawdę. No i tak zaczęło to powoli rosnąć, z czasem nabierając pędu, szczególnie w Krakowie. Myśmy zaczęli w 2005 roku. Pierwsze duże biuro otwarliśmy w 2012 roku. Duże jak na tamte czasy przynajmniej. Wtedy to było około 1000 metrów. Teraz te biura są dużo większe. I nie do końca są ani coworkingiem, ani biurem serwisowanym. To jest bardziej już teraz formuła flex, gdzie ta granica trochę się zaciera, bo tak naprawdę to jest coś, o czym decydują potrzeby klienta w danym momencie. No pandemia dużo pozmieniała, ale to pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Także Rize rosło sobie dzielnie od 2005 roku. Dotarliśmy do takiego momentu, że stwierdziliśmy, że będzie nam potrzebny jednak znak, który ma domenę .com. A niestety Rize.com jest własnością bardzo bogatej japońskiej firmy, z tego co się orientuje, to mi się przynajmniej wydaje, i jest nieodkupywalna, więc należało wymyślić coś nowego. Stąd dość długo boksowaliśmy się, jak wymyślić nową nazwę, i powstał Loftmill.
Okej, okay. To słuchajcie, o tym Loftmillu to my sobie za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, bo to rzeczywiście jest świeżyzna, to jest bardzo świeża zmiana, jeśli chodzi o waszą działalność. Ale Piotrek, powiedziałeś, że jesteś znacznie, albo nie tyle znacznie, co jesteś nieco dłużej od Kasi w ramach Rize.pl, a ty Kasiu w takim razie kiedy się pojawiłaś?
Matko Boska, żebym ja to pamiętała. Chyba już będzie w tym roku 4 albo 5 lat, jak dobrze pamiętam, w listopadzie stuknie, więc jestem stosunkowo młodziakiem w tej firmie, patrząc na jak długo Piotr i Asia są. Więc ja od początku zajmowałam się nie tyle sprzedażą czy marketingiem, ale stwierdziłam, że pomogę w tematach HR-owych, więc totalnie z innej strony zaczęłam jakąś funkcję pełnić w tej firmie, a później stwierdziłam, że skoro lubię social media, to zajmę się Facebookiem i sprzedażą. Wtedy już zaczęłam mniej więcej Piotra, że tak bym odciążać z tych spraw raczej sprzedażowych i kontaktów z klientem. No i tak jakoś urośliśmy. Urosł też mój zespół, bo nie tylko ja jestem w zespole sprzedażowym, marketingowym w tym momencie, więc tak urośliśmy przez te trochę 4-5 lat, kiedy ja jestem.
No to teraz słuchajcie trochę liczb. Zaczynaliście w Krakowie, nadal jesteście w Krakowie. Ale w tym Krakowie nie jesteście w jednej lokalizacji, tylko w kilku, więc może najpierw powiedzcie, ile was tam jest w tym Krakowie, w sensie lokalizacji i na przykład czym wy tam dysponujecie, a potem jakbyście mogli to jeszcze uzupełnić, gdzie byście w tą Polskę poszli, gdzie was teraz można znaleźć?
Wiesz co, zaczynaliśmy w sumie w lokalizacji, której już nie ma. To bardzo fajny budynek przy Błoniach Krakowskich, ale został przebudowany i wtedy wystartowaliśmy z naszą pierwszą dużą lokalizacją na Królewskiej. Teraz tych lokalizacji jest 5, 6 jest w przygotowaniu, najpewniej będzie też 7 i to myślę, że jak na razie na Kraków naszych planów wystarczy. Otworzyliśmy 10 lat temu małą lokalizację w Rzeszowie, ale ona będzie musiała być rozbudowana, bo też i rynek się zmienił, potrzeby klientów. W 2019 roku, tak mniej więcej w środku pandemii, żeby sobie ułatwić, otworzyliśmy biuro w Łodzi, w starej drukarni, z planem na drugie biuro, które rusza w zasadzie teraz, jak rozmawiamy, tak? Czyli biuro w Reakcie, to będzie nasza druga placówka w Łodzi. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, jedna, w której ja teraz jestem, to jest Sagittarius i w zasadzie on rusza 15 sierpnia. Już w tak docelowej formie. Po wakacjach będziemy chcieli rozpocząć budowę jeszcze drugiego biura też we Wrocławiu, plus biuro w Katowicach i coś, co było dla nas samych niespodzianką, biuro w Warszawie.
Zapomniałeś o Lublinie, mój drogi.
A, i Lublin, tak, tak, tak. Lublin też, też rusza teraz. Także trzy lokalizacje mieliśmy w planie na początek roku, na te pierwsze trzy kwartały i one w miarę zgodnie z planem idą, w miarę, no bo też sytuacja na rynku budowlanym była różna. Po wakacjach będą kolejne 4, to będzie Katowice, drugi Wrocław, Warszawa i kolejna lokalizacja w Krakowie.
Czyli i duże miasta, i miasta, nazwijmy to z tak zwanego koszyka tier 2, czy też skoro o Rzeszowie mówicie, to nawet tier 3, czyli macie przeróżne lokalizacje pod kątem, nazwijmy to, dojrzałości rynku, jeśli chodzi o najemców. No bo jeżeli duże miasta, no to w zasadzie pełen portfel, tak? Od najemców w klasycznym wymiarze biur w budynkach klasy A, ale też i bardzo dojrzałości, wysokiej dojrzałości klientów pod kątem korzystania z biur coworkingowych czy też elastycznych. I do tego te lokalizacje typu tier 2 i 3, gdzie to jest bardzo ciekawe, że biura elastyczne i tam już zaczynają się mocno rozpychać łokciami. Powiedzcie mi, czy jest jakiś klucz, według którego wy wybieracie sobie miasta, w których się rozwijacie?
Wiesz co, tak, mamy, prowadzimy sobie jakieś takie wstępne nasze analizy, jeżeli wchodzimy do miast, ale też popatrz na to, tak trochę się zmienia, nie tylko nasza branża, ale też generalnie branża outsourcingu i tak dalej, czy IT. Firmy poszukują pracownika. Schodzą coraz głębiej w ten rynek, poza główne lokalizacje. Naszym pierwszym planem było to, żeby mimo wszystko otwierać się w lokalizacjach właśnie drugiego i trzeciego wyboru, czyli Wrocław, Opole, Rzeszów, gdzieś tam szerokim łukiem omijać Warszawę, bo to nie był rynek, na który chcieliśmy wchodzić od razu. Po części dlatego, że tam takich usług nie ma, a te na miejscu też są firmy, które potrzebują powierzchni klasy A, takich jak my się otwieramy. Niekoniecznie takie, które potrzebują 500, 600, 1500 metrów, tylko to też są firmy typu kancelarie prawne, inżynierowie i tak dalej, którzy gdzieś pracować muszą, niekoniecznie porokowani po mieszkaniach i tak dalej. Do nich jest trochę trudniej dotrzeć, bo trzeba ich najpierw nauczyć, na czym ta usługa polega, tak? Jaką ma przewagę nad normalnym biurem. Coś, co powiedzmy w dużych miastach typu Wrocław, Kraków, Warszawa, no już mamy za sobą jako branża, bo tutaj klient jest świadomy, że jest taka usługa. Natomiast te małe miasta same z siebie też mają potencjał. No oczywiście mniejszy niż Warszawa czy Śląsk, ale, no ale mają, tak? W Opolu nikt nie otworzy biura serwisowanego na 4000 metrów, no a po co, tak? Natomiast biuro już w wielkości 1000-1500 metrów, fajnie zaprojektowane, dające dobrej jakości usługę. Sprawdza się. No, Rzeszów nam funkcjonuje od lat 10. Owszem, w formule coworkingowej czystej jest dużo, dużo mniejszy, ale działa, tak? Więc to już jest taki okres, kiedy ta usługa się miała czas obronić, tak? Powstają też lokalni operatorzy, którzy świadczą podobne usługi, tak? Niekoniecznie może w klasie A, tylko w jakichś innych lokalizacjach, ale też funkcjonują, więc ta usługa powoli się przebija. A dwa, to jest to, co powiedziałem na początku, duże firmy zaczynają wchodzić do małych miejscowości, znaczy małych, mniejszych, po to, żeby być bliżej pracownika, tak?
Kasia, a powiedz, bo ty się tak zajmujesz sprzedażą też tutaj, z tego, co powiedziałaś, łatwiej się sprzedaje w dużych, czy w tych nieco mniejszych miastach?
A powiem ci, że jest to bardzo, bardzo różnie. W Krakowie jesteśmy przyzwyczajeni, że nas znają i znają usługę, więc gdzie jest znana usługa, nie trzeba edukować czy agentów, czy też klientów. W mniejszych miastach bardzo często ci klienci, potencjalni klienci są bardzo dobrze wyedukowani i biura sprzedają się bez jakiejś zbędnej edukacji. Oni wiedzą, czego chcą. Aczkolwiek w dużych miastach, gdzie ja jestem przyzwyczajona, że na przykład w Krakowie bardzo ładnie to się sprzedaje, to w miastach takich powiedzmy jak Łódź czy Wrocław ta edukacja jest ponownie potrzebna, więc czasem idzie to powoli, czasem idzie to szybciej. W zależności też wydaje mi się od momentu, który jest na poszukiwanie biura. W naszej branży zazwyczaj wakacje są takim sezonem ogórkowym, gdzie zazwyczaj nic się nie dzieje i trochę ten popyt spada i wtedy możemy się zająć taką edukacją tych większych i mniejszych potencjalnych klientów w większych i dużych miastach. Każdemu to się przyda. Czasem ktoś zapomni, wszyscy mówią o tych biurach coworkingowych, których biurem coworkingowym nie jesteśmy czy serwisowanym, więc w tym czasie wszystkich edukujemy. I powiem Ci tak, że na przestrzeni ostatnich miesięcy widzę, że duże i małe miasta są tak samo wyedukowane i tak samo ładnie sprzedaż idzie, aczkolwiek są momenty, gdzie nie ma tego popytu nigdzie i też trzeba po prostu szukać innymi kanałami tych klientów. Tak.
Okej.
Okay. Tu jeszcze warto jedną rzecz powiedzieć. Wiesz, jak patrzysz sobie na miasto, tak pytałeś mnie, jakie my sobie analizy robimy, na przykład ludzi uczelni. Jakie kierunki mają, jakich studentów w cudzysłowie wypuszczają te uczelnie na rynek co roku. Tutaj Lublin jest dobrym przykładem. Teoretycznie miasto, to nie jest wielkość Krakowa, tak? Natomiast ma bardzo duży potencjał. To już nie tylko chodzi o bliskość granicy wschodniej, ale popatrz, ilu studentów IT Lublin wypuszczanych rocznie, tak? To przekłada się na liczbę firm IT, które są na miejscu. I to też nie jest tak, że są dwie firmy IT duże, które zagospodarowały cały rynek, tylko tych podmiotów się pojawia coraz więcej, tak? A Lublin to jest miasto wielkości bodajże 400 tysięcy chyba, czy coś koło tego, tak? Więc to jest połowa Krakowa. Ale przez to, że są te duże firmy, czy generalnie, że jest to taki profil klienta, który jest w miarę zeznajomiony ze sobą, tam sprzedaży się całkiem fajnie.
No, Lublin.
Przedsprzedaż.
No, Lublin nie od parady jest nazywany, tak naprawdę Lublin i okolica, że to jest lubelska wyżyna IT. Nie wiem, czy wiecie, ale takie hasło nawet to miasto używa do swojej promocji, bo rzeczywiście natężenie podmiotów o charakterze IT, ICT, ITO, no to jest tam dosyć spore. No i przez pewien czas to w ogóle, to też wam takiego hinta sprzedam, Lublin był europejską siedzibą lwowskiego klastra IT. Czyli dla firm ukraińskich tam po prostu był taki przyczółek i informacyjny i pomagający we wchodzeniu na rynek europejski spółką IT z Ukrainy. Słuchajcie, to Kasia, jeszcze raz do ciebie mam takie pytanie, bo na jakie okresy ludzie wynajmują sobie takie biura? Czy to jest tak, że raczej są zainteresowani długoterminowym wynajmem, tak jak to jest w klasycznym wynajmie, czy raczej to są krótsze okresy?
Powiem Ci tak, jeszcze przed pandemią standardem było, że klienci szukali ten biura od minimum 6 miesięcy do roku, no max 2 lata. W tym momencie to się troszkę zmieniło. Dużo osób szuka takiego biura na pół roku, bo nie wiedzą, jak te projekty będą działać, bo to jest taki bezpieczny bufor, aczkolwiek jest dużo zapytań na 4-5-latki.
O proszę, czyli tak jak w klasycznym najmie.
Dokładnie tak. Coś Piotr chciał powiedzieć.
Dawaj Piotrek, coś tutaj.
Aha, jeszcze chciałem powiedzieć. Wiesz co, też nastąpiła zmiana głównie covidowa, tak? My ją tak nazywamy i to nawet nie o to chodzi, że jest jakiś krach w branży czy boom. Zmienia się troszeczkę patrzenie na biuro jako takie, ale o tym to wszyscy mówili. Natomiast na to, jak biura mają wyglądać. Po pierwsze, popatrz na to tak. Firmy nie do końca wiedzą, jak będą funkcjonowały rekrutacje. Zakładając sobie, wchodząc do danego miasta okres, nie wiem, roczny, tak naprawdę te rekrutacje nie idą zgodnie z planem, więc firmy boją się wiązać na dłuższe okresy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co teraz się dzieje przez wojnę, ma dość znaczący wpływ na branżę budowlaną, a co za tym idzie, wszystkie rzeczy związane z oddawaniem nowych biur, koszty tego typu rzeczy. I w całej tej sytuacji niepewności firmy boją się mimo wszystko wiązać na długie okresy na normalny najem, wolą wchodzić na dłuższe okresy do nas, nie tylko do Lizy, no generalnie do naszej branży, tak? Po to, żeby zabezpieczyć się przed ryzykiem niespodziewanych zmian. Kolejna rzecz to jest to, co powiedziałem, rosną koszty wykończeń biur. To, no i pewnie nie spadną szybko, tak? Więc częste relokacje pomiędzy biurami tak naprawdę dla firmy oznaczają dość duże wydatki kapeksowe. Więc bardziej przewiduje się to, że obecne umowy będą przedłużane, niż że będą tak częste relokacje, jak były jeszcze przed pandemią. No, czy przed pandemią, czy generalnie przed wojną. To też wpływa na to, że ta nasza branża ma coraz dłuższe okresy. Przed pandemią mówiliśmy, że jeżeli umowa jest na półtorej roku, no to jest, o, to jest dobra umowa, tak? To jest fajny deal. Teraz te umowy, mówię, tak jak mówi Kasia, już 3 latki to już nie jest nic takiego, co jest niespotykane. Często klienci proszą na przykład o 3-latkę z opcją rolowania i potem na następne okresy, tak?
To ja tak mam. Ja sobie siedzę w biurze serwisowanym, wziąłem umowę na 3 lata z możliwością dalszego przedłużania. Ale ja to zacząłem w roku 2020, czyli na 2 miesiące przed pandemią. No. Także pamiętam, że wtedy był duży entuzjazm u operatora tego biura, akurat u którego ja siedzę, 3 lata, super, fajnie, podoba nam się.
Znaczy, dobra. To nadal jest super, wiesz, to trzeba uczciwie powiedzieć, no my nie jesteśmy jako biznes kimś, kto będzie miał umowę 10-letnią, tak, bo to się mija z celem, czy może będą. Więc to się nikt nie obraża na to, że klient rotuje i te umowy 3-latki teraz to też jest, no jest fajne, tak? Natomiast ten poziom fajności wzrósł, tak?
No tak, to prawda. Dobra, słuchajcie, na początku naszej rozmowy padło kluczowe słowo, a mianowicie Loft Mill. Jest to nowa nazwa, nowa marka, którą zdecydowaliście się w roku 2022 wprowadzić na rynek. No to okej, w tym, Piotrze, twoim zdaniu na początku wybrzmiało coś takiego, że pewna domena była zarezerwowana, więc zdecydowaliście się poszukać czegoś nowego. No to teraz skupmy się na tym czymś nowym. Mamy hasło Loft Mill. Skąd taka nazwa w ogóle i co wy teraz chcecie z tą nazwą robić? Czemu ona będzie towarzyszyła?
Wiesz co, naszym celem generalnie jako Lizę jest tworzenie usługi biurowej typu premium, tak? Takiej, która gwarantuje niezależnie od lokalizacji ten sam wysoki poziom usług, tak? Mamy pomysł taki, też takie zapytanie się pojawiło od jednej z sieci hotelowych, żebyśmy w ramach ich sieci też tworzyli biura serwisowane dla ich klientów.
W hotelach?
W hotelach, tak. No wiesz, hotele mają jakąś część biurową zawsze, tak. Sale konferencyjne, biura. To nie chodzi o takie jednostki po 3-4 tysiące metrów, tylko ta sieć hotelowa ma przestrzenie biurowe, które musi gospodarować i dla nich to jest dodatkowy kanał sprzedaży, jeżeli włączy się do sieci i ktoś im tym zarządza, tak. Wtedy już padł pomysł taki, żeby zrobić może jednak osobną markę pod to, no a my w międzyczasie zdecydowaliśmy, że skoro mamy robić zmianę, no to zrobimy ją po prostu raz, a porządnie, tak? Stąd był pomysł, żeby stworzyć nową markę w zupełności, która będzie na razie tylko i wyłącznie dla naszych biur i ewentualnie tych biur sieciowych, ale potem może też dla biur partnerskich.
A czy to pierwszy segment nazwy Loft to właśnie ma wręcz sugerować, że to jest klimat waszych biur?
Tak, tak. Znaczy to się stąd wzięło. Ja nie ukrywam, że burza mózgów nad nowym logo trwała 5 roku ze sprawdzaniem, które domeny są wolne, które znaki można zarejestrować i tak dalej. Zaczęliśmy od Loftu, bo tak, to jest jakiś klimat, który my sobie chcemy gdzieś w biurach projektować. Mill to jest dłuższa historia, bo tak jak ci kiedyś powiedziałem, nie chcieliśmy mieć już takich oklepanych sformułowań typu hub, lab, space i tak dalej. Może space nie, bo sami gdzieś tam to wymyśliliśmy, ale chcieliśmy mieć coś, czego jeszcze nie ma. Stąd był pomysł Mila. No, młyn dość przyjemnie się kojarzy, tak?
No, z ciepłym chlebkiem na przykład, nie?
Ale też z fajnymi przestrzeniami takimi, które są rearanżowane, tak? Bo część naszych lokalizacji jest w starszych budynkach, czy to właśnie chociażby stara drukarnia, gdzie ten klimat loftu nie musiał być odtwarzany, bo on po prostu był. Natomiast w pozostałych my raczej takie rzeczy chcemy robić. No, gdzieś tutaj nade mną nie ma sufitu. Może nie ma za mną cegły na ścianie, tylko jest tapeta. Nie mogę powiedzieć kogo, bo to byłaby krypto reklama. Ale jeżeli byśmy się przeszli z powrotem z kamerką przez biuro, no to jednak zobaczyłbyś, zresztą znasz to, że ten loft jest w tych biurach i to jest naszym jakimś tam wizerunkowym celem.
Ja to lubię, takie przestrzenie, powiem wam, i chyba to jest w ogóle taka nasza słabość trochę jako ludzi do takich przestrzeni, które mają w sobie taki sznyt lekkiej historii, tak? Czyli mamy taki powrót do czegoś, co miało miejsce 100, 200 lat temu, tak, wtedy te pierwsze takie miejsca, tych pałacy, nieruchomości, fabryk, to takie przestrzenie, które mają swoją duszę, a nie tylko 3-4 ściany jak klocek betonowy i to wszystko. No dobra, to...
Popatrz kiedyś na film z De Niro, Praktykant. Jakie piękne wnętrza nowojorskiego loftu zostały zaaranżowane na biuro. Nam gdzieś marzy się, żeby któryś z naszych biur tak zrobić. Zobaczymy, może Warszawa się tak uda zbudować. Ale to jest właśnie coś, co nam się strasznie podoba. Tak? Coś, co ma swój charakter. Nie jest kalką czy kopią kogokolwiek innego. Owszem, no nie wymyślamy koła na nowo, bo to materiały są powszechnie dostępne dla wszystkich. Natomiast żeby, jeżeli ktoś popatrzy na nasze biura, no to że będzie wiedział, że tak, to jest loft, to jest Rize, to się da skojarzyć. Tak?
A ja ci powiem, że ja myślałem, że tego praktykanta to właśnie u was kręcili.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
To może jakiś remake będzie potem u was robiony.
Sequel.
Sequel, no właśnie. No dobrze, słuchajcie, a powiedzcie mi jeszcze taką jedną rzecz, bo to też już troszeczkę zaznaczaliście, że różnie się prowadzi rozmowy z różnego typu najemcami i macie tutaj swoje doświadczenia, o tym IT trochę więcej było powiedziane, a kto po tym IT jest takim najczęstszym najemcą, jeśli chodzi o branże, które korzystają z waszych przestrzeni?
Wiesz co, trochę przez pandemię się to zmieniło, bo można było powiedzieć, oczywiście IT jest oczywiście taką pierwszym klientem, który wchodzi w wszystkie service center, firmy doradcze, mniejsze, większe. Natomiast wiesz, pandemia też zmieniła w świadomości ludzi to, że biuro niekoniecznie jest nam potrzebne w takiej formie, jakiej było. I to jest oklepane już w tym momencie, co powiedziałem, ale oznacza to, że na przykład ostatnio prowadziłem rozmowę z kierownikiem regionu sprzedaży firmy ubezpieczeniowej, gdzie jego cały zespół i tak pracuje w terenie, tak? I oni przez pandemię sami doszli do wniosku, że tak naprawdę będąc firmą ubezpieczeniową, gdzie oni pracują u klienta, nie klient przychodzi do nas, do nich, oni nie potrzebują biura tak naprawdę. Oni potrzebują miejsca do spotkań i to jest firma, która na przykład przed pandemią w ogóle by nie pomyślała o tym, żeby mieć biuro we Flexie, no bo musi wisieć własne logo, musi być na logo na budynku i tak dalej. Cała ta otoczka korporacyjna. A tu nagle się okazuje, że się da, tak? I wychodzi to sensowniej, taniej i tak dalej. Więc profil naszego klienta się zmienia, wiesz? Tak naprawdę to już to nie jest taki typowy coworking, który był lat temu 10 gdzieś po kawiarniach, po rozsiewaniu i tak dalej. Bo te coworkingi u nas są, ale bardziej jako dodatek do całości. Branże, które dotychczas tak naprawdę albo pracowały sobie gdzieś z domu, albo pracowały w małych biurach i teraz tak naprawdę dalej pracują w trybie mieszanym, hybrydowym, one zaczną przychodzić. To są firmy inżynierskie, to są właśnie jakieś tego typu firmy, jak agenci ubezpieczeniowi, mniejsze, większe firmy, które się zajmują projektowaniem i tego typu rzeczami, czy nawet biura rachunkowe, które też nagle w czasie pandemii się poprzestawiały na pracę zdalną, bo i tak pracują na serwerach, które wiszą gdzieś w chmurze, więc im to jest do końca niepotrzebne. Nie przychodzą do tego biura, no to po co im takie wielkie własne biuro, szczególnie, że skorzysta z tego z 10 osób 3 na przykład, tak? A reszta gdzieś tam sobie lotuje. Stąd się pojawił u nas pomysł tych kart klubowych, które były trochę odpowiedzią na pandemię i też to, co ci powiedziałem wcześniej, chyba kilka razy. Jeżeli firma nie wie, jak im rekrutacja pójdzie, to my też nie namawiamy klienta, słuchaj, weź biuro na 100 osób, a potem ci siedzi w środku 10, tak? Bo to nie o to chodzi. To wolimy, żebyś sobie tą całą niepewność zapełnił kartami klubowymi, które też ci dają prawo do korzystania z biura.
Mądre.
A nie blokujesz przestrzeni, której i tak nam za chwilę może zrezygnujesz, albo będzie to dla ciebie za duży koszt. Tak? Myślimy, że to jest raczej uczciwe podejście do klienta.
Brzmi bardzo rozsądnie. Kasia, do ciebie mam takie pytanko. A co pod brandem Loft Meal, bo rozumiem, że ten brand teraz będzie towarzyszył waszym lokalizacjom, taki człowiek czy jego firma, która wchodzi na wasz teren, ma do dyspozycji? Bo to, że dostaje kawałek biura ze swoimi biurkami, to co Piotrek, ty powiedziałeś, to jest jakby jedno, ale co jeszcze dostaje tak jakby w ramach tego biura? Co wy tam dajecie?
W ramach biura klienci od nas otrzymują, no wiadomo, dedykowane swoje biuro, które może obrandować wewnątrz, nie mówimy nie, jeżeli chce powiesić swoje logo, jak najbardziej na to pozwalamy, może pomalować ścianę, może powiesić obrazki, dodatkowo może sobie, że tak powiem, korzystać z naszych sal, które są w danej lokalizacji i również dajemy możliwość korzystania ze wszystkich sal konferencyjnych w naszej grupie, czyli we wszystkich biurach, które są w Polsce w tym momencie, jak również w danym mieście i oni mają to w pakiecie naszych usług, nie jest to dodatkowo płatne, mają dostęp do naszego serwisu do bukowania i po prostu bukują razem z lokalnym office managerem te salki konferencyjne. Mogą korzystać z kuchni, mają dostęp 24/7, to co w kuchni to jest do użycia, biorą udział w naszych eventach wewnętrznych, tak? Czyli jak robimy jakieś śniadania, poznać swojego sąsiada, prosecco, daj piwo, pizza, etc., czyli taki ogólny networking, który jest wszędzie, też mogą w tym brać udział. Mogą sobie też wynajmować chillout, czyli go rezerwować na jakieś swoje wewnętrzne spotkania, czyli mają całe szerokie spektrum tego, co jest w biurze i z czego mogą po prostu korzystać, tak?
A co jest w chilloutcie?
Same fajne rzeczy.
W chilloutcie zawsze jest stół bilardowy. W niektórych lokalizacjach robimy bary. Oczywiście tam, gdzie budynek kształt pozwala i jest na to przestrzeń. Bary, z których mogą pracownicy korzystać. W niektórych lokalizacjach jeszcze myślimy nad uruchomieniem takiego normalnego baru, gdzie będzie ktoś, kto obsługuje. To wszystko zależy od tego, czy nam kolejna fala pandemii planów nie pozmienia, czy nie. Liczę, że nie i że w końcu wrócimy do takiej nowej normalności. Chillout generalnie to jest tak naprawdę serce biura. Tak? Czyli to nie jest tylko recepcja, gdzie siedzą nasi pracownicy, czy nasz zespół. Nie tylko sale, ale to jest miejsce, gdzie ty możesz zaprosić sobie klientów, możesz się z nimi zobaczyć. Oczywiście jest to też miejsce, gdzie możesz coś zjeść, napić się kawy, właśnie zagrać bilarda. Czasem w niektórych lokalizacjach, nie czasem, tylko w niektórych lokalizacjach jest jeszcze do tego prosecco, taki dystrybutor, jak jeżeli jest bar, to tam to lokalizujemy. Generalnie to ma być miejsce takie, żebyś ze swoimi eventami, jeżeli dla swoich pracowników chcesz coś zrobić, nie musiał wychodzić, szukać, tylko że masz to na miejscu, tak? To jest, na tym polega chillout. Znaczy do chilloutu dochodzą, wiesz, jeszcze takie dodatkowe rzeczy, na przykład pokoje webinarowe, które pojawiły się w trakcie pandemii, pokoje do drzemki, w niektórych lokalizacjach są, bo to też jest popularne, to jest bardziej może...
Na prumy tak zwane.
Na ptanki, no, dokładnie.
Na ptanki?
Na ptanki, tak. Brzmi poważnie.
Wow.
No, dokładnie. Także to jest taka przestrzeń, która z jednej strony jest sercem biura, ale z drugiej strony jest taką przestrzenią relaksu, spotkań, też mi, gdzie no ty będziesz chciał zaprosić kogoś do swojej firmy, tak?
Okej. Okay. Ja mam a propos tego, tych drzemek takich, to nie wiem, czy już słyszeliście o takim haśle, które się nazywa Napresso i to polega na tym, że bierze się, pije espresso i się idzie na szybką drzemkę, bo to espresso zaczyna działać mniej więcej po 15 minutach, czyli zdążysz się zdrzemnąć, a potem nagle buch, kawa wali, nie? I wstajesz. Drzemka załatwiona, kawa załatwiona. Takie hasło kiedyś napotkałem się na nie, no to może do tych waszych naptanków można by tam, wiecie, taki postawić ekspres do szybkiego espresso, nie? I fru, napij się, idź spać, a tutaj tak za 15 minut cię na nogi postawi, więc wracasz.
Dobry pomysł, to ukradniemy, spokojnie.
Może jeszcze na kogoś kawa nie działa.
Nie ma problemu, fakturę wam wystawię, także luz. Słuchajcie, śmiechem chichem, bo gada nam się fajnie i super, ja bardzo trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ten nowy brand bardzo szybko wgryzł się, albo wręcz nawet nawiązując do tego, że tam mill, czyli młyn jest w nazwie, niech się rozkręci, o, może w taki sposób, niech nam się rozkręca, ale teraz powiedzcie mi tak, bo... Mam taki zwyczaj, że kiedy rozmawiam sobie tutaj z moimi gośćmi na temat tego, co oni robią, gdzie robią i jak robią, no to dobrze jest dać naszym słuchaczom i widzom też pewne wskazówki, jakby się tutaj do tych moich gości dostać. Więc powiedzcie mi, gdyby ktoś chciał więcej informacji na wasz temat znaleźć, to gdzie powinien pójść, gdzie powinien sobie coś wyklikać w internetach?
Najprościej loftmill.com, czyli nasza domena, tam jest kontakt do Katarzyny i jej zespołu. Każda lokalizacja w zasadzie ma osobę odpowiedzialną na miejscu, ale też kierownika regionu, który odpowiada za relacje i za przybliżenie tego, co my robimy, jak sobie to wyobrażamy i co można dzięki nam zyskać. Także przede wszystkim zapraszam na naszą domenę, także na social media, na Facebook, Instagram i LinkedIn. Dane kontaktowe główne na głównej stronie. Tam można też zobaczyć, gdzie już jesteśmy i gdzie będziemy w ciągu najbliższych paru miesięcy. Te plany, które będziemy mieć na przyszły rok, jeszcze zostają, powiedzmy, tajne, przez poufne, to będziemy z czasem pokazywać.
Wy też jesteście na LinkedInie?
Tak. Oczywiście, że można nas znaleźć.
No to dobrze, to słuchajcie, to robimy tak, że ja wezmę tutaj, ładnie złożę nam ten cały materiał i dołożę sobie do opisu naszego dzisiejszego odcinka te linki, o których Piotrze wspomniałeś, ale także pozwolę sobie załączyć linki do waszych LinkedInów bezpośrednio, bo być może ktoś by chciał wam tam bezpośrednio głowę zawrócić i dowiedzieć się nieco więcej na temat chociażby takich przestrzeni, jak widzimy teraz za Piotrem.
Dokładnie tak. Zapraszamy.
Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To było strasznie miłe posłuchać o tym, jak firma, która powstała w Polsce, wyszła z jednego miasta, zaczyna się nie dość, że przeobrażać w zupełnie nowy brand, to jeszcze wchodzi w kolejne lokalizacje i to z dosyć sporym rozmachem, muszę powiedzieć. Także trzymam kciuki za to, aby Wam się tu wszystkie plany fajnie udały, a za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dzień śliczny.